Chwała naszemu Panu. Witam Was serdecznie, drodzy zgromadzeni. Dobrze jest być na tym miejscu. Dobrze jest cieszyć się przed naszym Bogiem, przed naszym Panem. Dobrze jest też oczekiwać na Jego słowo, na Jego pouczenie, na Jego posilenie, które płynie wprost ze słowa, na którym opieramy nasze życie, opieramy nasze nauczanie. Nie może być nic innego, jak nie ta baza, Słowo Boże. Kochani, dzisiaj chciałbym mówić o ciekawych, mam nadzieję, jestem przekonany, rzeczach dotyczących naszego życia. Jakiś czas temu, kiedy lider młodzieżowy usługiwał na tym miejscu, mówił o poszukiwaniu skarbów, prowadził nas w taki sposób troszkę skautowski przez te zagadnienia, aby dotrzeć, doprowadzić nas do skarbu. Ja natomiast dzisiaj w sposób podobny będę mówić o zagadnieniu Bożych tajemnic, które tak naprawdę dowiemy się i wiemy, wcale tymi tajemnicami dla tych, którzy chcą je zrozumieć, nie są. Ale chciałbym mówić o nas, o ludziach szczęśliwych, ludziach naprawdę błogosławionych, że mamy udział w tak wielkich, potężnych, Bożych tajemnicach, o których nie śniło się dla mnie przynajmniej nigdy wcześniej, w moim wcześniejszym 29-letnim, bo w tyle miałem lat, kiedy poznałem największe z tajemnic, jakie może poznać człowiek odnośnie swojego życia, przyszłego, swojej wieczności, swojego przeznaczenia, swojego życia tu na ziemi w Jezusie Chrystusie, to są wielkie, wspaniałe rzeczy. I nie warto, ani nie możemy nigdy o nich myśleć jako o rzeczach pośrednich, mniej ważnych, ale o jako wielkich, Bożych tajemnicach. Tytułem wstępu powiem, że każdy kraj tu na ziemi, każda społeczność, każdy naród, który ma swoją tożsamość, konstytucję i hymn, ma swoją odrębność, każdy z tych krajów ma coś, czego inni nie powinni wiedzieć do końca. Są specjalne służby, które chronią danych tajemnic, są specjalne organy, które pilnie strzegą tajemnic danego kraju, odnoszących się czy to do obronności, szczególnie do obronności, czy też do gospodarki. Wiemy, w jakich czasach żyjemy, era skomputeryzowania, gdzie wielkie koncerny niesamowite pieniądze wydają na to, aby chronić swoje dane na temat technologii, jakie używają, wynalazków, jakie wdrażają. Wiemy, jak bardzo chociażby potężnemu krajowi, jakim są Chiny, zależy, żeby wydrzeć wiele tajemnic z Francji, z Anglii, z Niemiec, wysoko uprzemysłowionych krajów, i te tajemnice są strzeżone i jest wywiad i kontrwywiad i tak prowadzają się w tym wszystkim. I muszę powiedzieć, że nawet kiedy myślę o naszej sytuacji, o naszym kraju, to wszystko jest ułożone. My pamiętamy niektórzy czasy minione, gdzie tego typu tajne rzeczy były doprowadzone wręcz do absurdu. Ale i dzisiaj państwo, jeśli ma mieć swoją stabilność, to musi mieć sprawy, których inni, nawet jeśli dzisiaj nazywają się przyjaciółmi, nie muszą wcale wiedzieć. I począwszy od szczebla centralnego, a na gminie skończywszy, wierzcie mi, każda jednostka ma coś, co jest szczególnie do wiadomości na szczególne wypadki. Jakiś czas temu miałem okazję w urzędzie, pewien człowiek, który zajmował się tajną kancelarią w urzędzie, ja tu nie będę zdradzać żadnych tajemnic, ale poszedł na emeryturę, był 30 lat, tak bardzo tajnym, to był cichy człowiek, tak bardzo był tajny, że nawet nie wiedział, że jest w kancelarii tajnej. Śmiali się z niego, ale te swoje szafy zaplombowane, siedział tam jak Cerber i pilnował. Kiedy przyszło mu iść na emeryturę, a inny po nim przejął, okazało się, że pilnował paru pożółkłych teczek, nic nieznaczących, latarki sprzed 40 lat na wypadek wojny, wtedy też były czasy zimnej wojny, baterie płaskie, które były posklejane, pozlepiane, do niczego się to nie nadawało. Jak żeśmy to rozplombowali, okazało się, że tego też można pilnować. Wtedy wyczytaliśmy, który sołtys ile wozów ma przeznaczyć na wypadek wojny, żeby dać na odwody dla wojska. Wtedy dowiedzieliśmy się o wielu innych ciekawych rzeczach, jakie taksówki mają brać udział w ewakuacji mieszkańców. Oczywiście te dane i to wszystko było już tak bardzo, że te konie, które były przeznaczone już dawno, skończyły swój żywot. Te wozy już się dawno rozpadły, a sołtys nie jeden już zszedł z tego świata. Ale oczywiście te dane są aktualizowane i każdy kraj i każda jednostka samorządowa nawet ma pewne tajemnice, które na wypadek szczególnych okoliczności, czy to zagrożenia bezpieczeństwa państwa, kraju, czy też zagrożenia klęską żywiołową, pewne mechanizmy są uruchamiane. A więc chciałbym powiedzieć, że pomiędzy Królestwem Bożym, do którego należymy, a Królestwem i światem, może powiem, ciemności, mocy złych, również toczy się wojna i również od wieków po wieki, których nie jesteśmy w stanie ogarnąć naszymi myślami, trwa również wojna o wiadomości, trwa wojna o Bożą strategię i my wiemy, że Bóg w swojej doskonałości diabłu, przeciwnikowi swemu, pokazał tyle, ile on mógł dowiedzieć się. Ale chcę dzisiaj mówić o jednej tajemnicy, która objawiła się u schyłku wieków, jak czytamy, i która zaskoczyła totalnie Królestwo Ciemności. I na tej bazie, na bazie tej tajemnicy zechcę dalej rozwijać swoje przesłanie. Kochani, zacznę może cytat od Księgi Joba, kiedy to przyszli przyjaciele, 11 rozdział, 7 i 9 werset, kiedy to Sofar z Naama przyszedł, aby pocieszać swojego przyjaciela Joba i próbował rozwikłać przyczyny, dla których Job znalazł się w tak nieszczęśliwym położeniu. I ta wypowiedź, którą zacytuję, pokazuje nam pewną prawdę czasów Starego Testamentu. I mówi ów mąż: czy możesz zgłębić tajemnicę Boga albo zbadać doskonałość Wszechmocnego? Wyższa jest niż niebiosa. Cóż poczniesz? Głębsza jest niż kraina umarłych. Cóż ty wiesz? I to było podejście na tamten czas, myślę, takie jak czytamy. Jej miara jest dłuższa niż ziemia, a szersza nawet niż morze. Niewielu ludzi znało Boga takim Bogiem, jakim On jest. Niewielu ludziom Bóg objawił tajemnicę swojego królestwa, swojej mocy, swojej potęgi i przeznaczenia dla ziemi, tak żeby to było powszechnie wiadome. Bóg mówił, ale Sofar nie miał pojęcia, nie miał pojęcia, wielu innych nie miało pojęcia, Job nie miał pojęcia o tym tak naprawdę, kim i jakim jest właściwie Bóg. Bóg potężny, jak o nim mówiono, który karze za wszelkie przewinienia, który patrzeć może tylko na ludzi czystych. Bóg, który jest ogromny i groźny w swojej zemście. Tak widziano i postrzegano Boga w Starym Testamencie. Nawet Job, który miał mgliste pojęcie o Bogu, mówi: tylko ze słyszenia Ciebie znam, tylko ze słyszenia Ciebie znam i o Tobie wiem. A kiedy Bóg przedstawił mu swoje zamysły, swoje plany, swoje piękno stworzenia, to Job mówi: teraz moje oko ujrzało Cię. To nie znaczy, że Job ujrzał fizycznie Boga, ale kiedy Bóg mu opowiadał o wspaniałych i groźnych krokodylach, o hipopotamie, o innych dziełach swoich wielkich, to wtedy do niego dotarło, kiedy czas siania, rodzenia, kiedy na te góry mu wskazał, wtedy Job mówi: ale teraz pięknie i majestacie Twojego stworzenia dotarło to do mnie, jakim Bogiem jesteś, jakim wielkim. I cząstka tajemnicy, kim jest Bóg, oczywiście została objawiona. I Bóg mówił przez proroków w Starym Testamencie, Bóg mówił przez patriarchów, do swojego sługi Mojżesza wiele rzeczy i swoich dzieł objawiał. Objawiał się arcykapłanom raz do roku, kiedy wchodzili do świątyni, aby posługę sprawować. I to, co trzeba było wiedzieć o Bogu, wiedziano, że jest Bogiem wielkim, świętym, czystym, sprawiedliwym, że jest Bogiem pokoju, że jest Bogiem lekarzem, że jest Bogiem sprawiedliwym, że jest Bogiem świętym. Te rzeczy wiedziano. Ale wiele, wiele, wiele pokoleń sług Bożych, wielu proroków mówiło o tym, że przychodzi coś, co zmieni oblicze ziemi, co zmieni oblicze wielu narodów. Zapowiadano Emanuela, prorok Izajasz, który mówi, że przyjdzie ten Baranek Boży, przyjdzie ten Emanuel, Bóg z nami, że zamieszka między ludźmi. Wielu, wiele pokoleń sług Bożych żyło, służyło, umarło i poszli do wieczności, a tych tajemnic nie oglądali na swoje oczy. I jak to jest zapisane w liście do Hebrajczyków, wielu bohaterów wiary życie za pewne idee Boże oddali, ale nie doświadczyli, nie zobaczyli, nie dane im było dotknąć się największych Bożych tajemnic. I dzisiaj siedzimy na tym miejscu w XXI wieku, mamy przed sobą Biblię, mamy Ducha Świętego w naszych sercach i możemy patrzeć i możemy cieszyć się, możemy czytać i mówić tak, jakie to proste, jakie to piękne, jakie to genialne w Bogu naszym, że te wszystkie tajemnice u schyłku wieków zostały nam objawione. A więc pojawia się na ziemi, w historii, na arenie dziejów największa z największych Bożych tajemnic, a jest nią sam Jezus Chrystus. Pan Jezus został nazwany w liście do Kolosan w pierwszym rozdziale największą z tajemnic. Największą z tajemnic tego Kościoła. Apostoł Paweł mówi: sługom zostałem zgodnie z postanowieniem Boga powziętym co do mnie ze względu na was, abym w pełni rozgłosił Słowo Boże, tajemnicę zakrytą od wieków i od pokoleń, a teraz objawioną świętym Jego. Im to Bóg chciał dać poznać, jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. Czytamy tutaj, że to Chrystus jest tą tajemnicą, którą jest Chrystus w was, nadzieja chwały. I Chrystus pojawia się w dziejach ludzkości, pojawia się na arenie i kiedy zaczyna swoją służbę, po napełnieniu Duchem Świętym, kiedy przychodzi, aby głosić ludowi, kim jest i w czyim imieniu i co przyszedł zaprezentować i przynieść, to wielu, wielu, którzy przyglądali się, wielu uczonych w piśmie, wielu mądrych tego świata tamtej doby odrzuciło to. To, co chciał oznajmić Pan Jezus, co przyniósł jako dobrą wiadomość, objawienie tajemnicy Bożej, odrzucili jako nie mające żadnej wartości, bo zadawali pytania bardzo takie raniące i bolesne: czy syn cieśli, syn Józefa i Marii, może być Mesjaszem? I oni znali od razu na to pytanie odpowiedź i mówili: niemożliwe, bo zadawali pytania retoryczne, nie próbując się jakoś wgłębiać w to, czy to jest prawda, czy nie. Mówili: nie może człowiek mówić, że jest Synem Bożym, jest bluźniercą, mieni się Bogiem, to jest niemożliwe. Nie otwarli swego serca na Boże prawdy i na objawienie Bożej tajemnicy. Nie może odpuszczać grzechów. Jak to człowiek może odpuszczać? Ich nauka, ich teologia, ich tradycja trzymała w tak ciasnych okowach, że nie byli w stanie dopuścić do siebie, że Bóg mówi do nich u schyłku wieków, objawia im tajemnicę, że Emanuel, Bóg z nimi jest. Mówią: nie może odpuszczać grzechów. Nie może czynić cudów. Nie może czynić cudów, nie może wyganiać demonów, bo na pewno w zmowie jest z samym diabłem, skoro on wygania te demony, to na pewno ma z nim jakieś konszachty. Jakże bolesne to musiało być i dla Jezusa Chrystusa, Syna Człowieczego, Syna Bożego na ziemi, też i smutne dla tego, który posłał do ludzi, dla Boga, a wielu nie przyjęło tej tajemnicy, nie dlatego, że Bóg miał jak te latarki zamknięte w szafie, jak baterie zepsute, i nagle zobaczyli, nie, Bóg chciał wszystko, wszystko pokazać, swoje serce otworzył przed ludźmi, do swoich przyszedł, a swoi go nie przyjęli. I w Ewangelii świętego Marka czytamy w 4 rozdziale i 10-11 werset. Kiedy Pan Jezus mówił w przypowieściach, kiedy nauczał lud, kiedy mówił o rzeczach pięknych, wzniosłych, o Bożym planie, o tym, co dla człowieka jest przeznaczone, mówił to poprzez przypowieści różne, piękne. Do rolników mówił o sianiu, do rybaków mówił o połowie, każdemu na miarę jego wykształcenia i zrozumienia i tego, aby jak najprościej pewne rzeczy przedstawić, a mimo to wielu nie rozumiało tego. I czytamy, a gdy był na osobności, pytali go ci, którzy byli razem z nim, z 12, o te podobieństwa. I powiedział im, powierzono wam tajemnicę Królestwa Bożego. Tym zaś, którzy są na zewnątrz, wszystko podaje się w podobieństwach. Uczniowie mieli ten przywilej, tak jak i my dzisiaj, znać Boże tajemnice. Powierzono wam tajemnicę Królestwa Bożego. Coś pięknego, coś wyjątkowego. Ci prości ludzie, którzy siadali u stóp Jezusa Chrystusa, którzy nie mówili niemożliwe, którzy nie mówili prawo zabrania, którzy nie mówili tak czy inaczej, oni usłyszeli coś najpiękniejszego, co można usłyszeć, że odwieczne, od wieków wieków tajemnice, które Bóg miał, objawił im właśnie tym 12 i tym, którzy chcieli słuchać. To byli tacy sami ludzie jak inni. To byli tacy sami ludzie, nie z jakimś szczególnym wybraniem czy powołaniem, ale oni byli gotowi, aby tej tajemnicy wysłuchać. Oni byli gotowi, aby tą tajemnicę przyjąć. I kiedy dzisiaj jesteśmy na tym miejscu, to jest tylko i wyłącznie Boża łaska, że był taki czas w życiu każdego z nas, że w którymś momencie usiedliśmy u stóp Jezusa, że w którymś momencie Bóg zaczął mówić o naszym grzechu, o naszej sytuacji, o naszej złej sytuacji. I kiedy zaczął mówić więcej, czy to przez kazanie, czy przez kogoś, kto nam posługiwał świadectwem, dochodziło do nas, że te rzeczy warte są chętnego przyjęcia i warte są tego, aby dać im posłuch. A więc, kochani, dzisiaj rzeczy tak oczywiste, jak zbawienie z łaski, dzisiaj rzeczy tak oczywiste, jak oczyszczenie świętą krwią Jezusa Chrystusa, są dla wielu, wielu w tym kraju, w tym narodzie tak bardzo dalekie, tak bardzo tajemnicze, tak bardzo nie do przyjęcia, że aż trudno czasami w to uwierzyć. My, którzy już jakiś czas okrzepliśmy w wierze i kilkanaście lat jesteśmy, te rzeczy są tak oczywiste jak 2 razy 2. I w głowie nam się nie chce pomieścić, że można pewnych rzeczy nie zrozumieć. Niedawno, w ubiegłym tygodniu, miałem możliwość rozmawiania z człowiekiem bardzo mi przychylnym. Człowiekiem, który ma wierzących z naszego kościoła w swojej najbliższej rodzinie, który toczy na swój sposób jakieś tam gry o udowodnienie, że jego wiara jest lepsza niż brata. I myślał, że brat go kłamie. Myślał, że brat od 15 lat go w błąd wprowadza i naprowadza na drogi sekty. I pyta, panie Wiesiu, jak to jest z tą wiarą? Czym my się tak naprawdę różnimy? Czym wiara katolicka od wiary zielonoświątkowej? A ja tak bardzo chciałem mu złożyć świadectwo. A ja tak bardzo chciałem mu powiedzieć o zbawieniu z łaski. A on mnie pyta, czy to prawda, że u was trzeba płacić dziesięcinę. A ja tak bardzo chciałem mu powiedzieć, że Jezus przebacza, że Jezus uwalnia. Czy to prawda, że u was pastor ma pensję? Tak. I ta rozmowa tak... I starałem się, powiedziałem mi świadectwo. I powiedziałem o łasce. I powiedziałem o tym, jak przeżyłem pokutę przed Bogiem. I czułem, jak mówię do ściany. Czułem, jak mówię do człowieka, który nie jest gotowy przyjąć na ten czas poselstwa dobrej nowiny. Tajemnica dalej pozostaje tajemnicą. Ja ją chciałem odkryć, ja chciałem powiedzieć, chciałem o niej wyjaśnić, bo człowiek naprawdę dobry i uczciwy, mierząc ludzkimi miarami. A więc, kochani, jeżeli są tajemnice, to tylko dlatego, że diabeł pewne sprawy chce zasłonić, zasłania i robi wszystko, żeby one dalej tajemnicami pozostały. Kochani, dzisiaj świat ma wiele tajemnic. Wiele tajemnic fascynuje ten świat. Nie ta Boża, nie ta, która prowadzi do zbawienia z łaski za darmo, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił, ale dzisiaj, czy będzie objawiona tajemnica dzieciaczków, które gdzieś tam na początku wieku w Fatimie spotkały się w jaskini z objawieniem. To są tajemnice. A może tak już któraś z kolei będzie objawiona. A może tak, a może inaczej. Kiedy czasami jestem wśród ludzi tego świata, tajemnice Nostradamusa. Jakże trzeba szybko to ucinać, uciekać i mówić, że mam coś innego do zrobienia, żeby w ogóle nie słuchać takich rzeczy, jak tajemnice Nostradamusa zapisane gdzieś. Koniec świata w 2012 roku. O, to już jest prawie pewnik. Ja już bym musiał pakować walizki. To są tajemnice, które ma ten świat i którymi się fascynuje. My wiemy, kto połą swojego czarnego płaszcza tym ludziom te prawdziwe tajemnice przysłania, a pokazuje to, co jest gdzieś zapisane rzekomo w gwiazdach czy innych rzeczach. Ale ja chciałbym dzisiaj powiedzieć o, przypomnieć, właściwie nie odkryć, bo te rzeczy zostały odkryte przez sługi pańskie, apostołów, Pawła, Piotra, tych, którzy usłyszeli od Pana Jezusa, dziś zostały wam odkryte tajemnice Królestwa Bożego. A więc my tu nie mamy nic do odkrycia, my z tych tajemnic czy w tych tajemnicach po prostu żyjemy i oddychamy. Ale chciałbym powiedzieć o trzech takich tajemnicach, które warto na nowo sobie uzmysłowić. I żyć tak, żeby podobać się Bogu. Odnośnie tajemnic i takiego diabelskiego oszustwa powiem jeszcze, że ludzie mają jeszcze inne tajemnice. Nazywane tajemnicami, które wedle swojej tradycji i wedle swojego rytuału i obrządku wykonują bardzo regularnie. Wiecie, że każde dziecko kocha swoją matkę, tak jak tu jesteśmy. Dzień babci, dzień matki, to są najcieplejsze uczucia, jakie możemy żywić. I ja dla swojej mamy zawsze, odkąd nawróciłem się, chciałem tego, co najlepsze. I po dziś dzień tak jest. I modlimy się, i modlę. Ale kiedy rozmawialiśmy na tematy Boże i chciałem znowu tajemnicę Bożego Królestwa o zbawieniu z łaski przedstawić, obmyciu świętą krwią Jezusa, kobiety, która dzisiaj ma już 84 lata, to już jest wiek, to... Mama mówi, a wiesz, dzieciaku, ja to tak, każdy ma swoje. Ze trzy tajemnicki odmówię wieczorem i idę spać. I myślę, że Bóg też mnie kocha. A więc też ma swoje trzy tajemnicki. Radosna, bolesna i chwalebna. Nawet nie wiedząc o tym dokładnie, jak to jest, wypowiada pewne rzeczy w swojej szczerości, w pewnej jakiejś takiej ufności, nie wiedząc o tym, jak bardzo Bóg ma inne, lepsze, wspanialsze, nie tajemniczki, tajemnice, które chce uczynić jawnymi. A więc, kochani, jedna z tych tajemnic, o których chcę mówić, to jest zapisana w Efezjan, pierwszy rozdział od 9 do 11 wersetu. I ona mówi tak. Czytamy najpierw słowo, oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył, tu jest mowa o Jezusie Chrystusie, tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie Jezusie połączyć w jedną całość wszystko i to, co jest na niebiosach i to, co jest na ziemi w Nim. Kochani, czytamy dalej. W którym też przypadło nam w udziale stać się Jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku według postanowienia tego, który sprawuje wszystko według zamysłu swojej woli. Jedną z tajemnic, która została objawiona Kościołowi, objawiona ludziom przez apostoła Pawła, przez sługi pańskie, jest to, że Bożym odwiecznym planem jest to, aby to, co na ziemi i to, co na niebie kiedyś się połączyło. Żeby to, co niebiańskie, zostało złączone w jedną nierozerwalną całość z tym, co na ziemi. Jest to Boży plan, bo Bogu bardzo zależy. I można by zadawać jakieś dziecinne, naiwne, głupiutkie pytania. Panie Boże, to jeszcze Ci za mało chwały tam w niebie, gdzie rzesze aniołów chwalą Ciebie dzień i noc, śpiewają Tobie święty, święty, święty jest Pan zastępów. Nie zadawajmy takich pytań. Wiadomo, że to, co Boże, te byty anielskie stworzone są właśnie po to, żeby dzień i noc było wznoszone to uwielbienie i chwała. Ale też Bóg chce, żeby tutaj, w tym miejscu, na tej ziemi, na tym padole łez, ci, którzy żyli dla Jezusa, ci, którzy Mu służyli, ci, którzy odkryli tą tajemnicę żywota wiecznego, żeby kiedyś tam, gdzie On, abyśmy i my byli, abyśmy tam od wieków na wieki mogli być razem z Nim. Kochani, jak śpiewa brat Janusz Bigda, wielki transport do nieba Bóg szykuje. Wielki transport się szykuje. Mamy miejscóweczki, pilnujmy. Przyjdzie kiedyś taki moment, przyjdzie kiedyś taki czas, że do tego wielkiego transportu, że tak powiem kolokwialnie, załapiemy się. To nie będzie pociąg Polskich Kolei, to nie będzie pociąg według rozkładu na kolanie pisany, to nie będzie pociąg, który wyruszy zaraz po dymisji kolejnego ministra. Nie, on odjedzie, on przyjdzie, on jest zaplanowany. Jest to Bożą wielką tajemnicą, kiedy to będzie, bo pewnych tajemnic nie możemy odkryć dzisiaj, ale pewne jest, że my się tam znajdziemy, bo czytamy od początku, według postanowienia woli Jego, to się ma wykonać, tak i amen. Ci, którzy żyją, ci, którzy dzisiaj Mu służą, którzy dzisiaj Mu deklarują, znajdą się w tym miejscu, którzy do końca swoją wiarę zachowają, którzy szaty czyste i niesplamione do samego końca zachowają, to znajdziemy się w tym miejscu. Kochani, chciałoby się powiedzieć, tajemnica? Tak, dla wielu tajemnica. Jak to można na ziemi? Jak to można na ziemi tutaj mówić? Ja wybieram się w wielką podróż do nieba. Ja tam będę. Ja tam razem z moją żoną, dziećmi znajdziemy się, jeżeli służymy Bogu. Dla wielu ludzi brzmi to wręcz jak bluźnierstwo. A kto to może wiedzieć? A kto to może wiedzieć? To jest wielka Boża tajemnica. Trzeba przejść przez miejsce oczyszczenia. Trzeba wykupić to czy tamto, żeby się tam znaleźć. Popatrzcie, z jednej strony tajemnica, a dla kogoś jak my oczywistość, która jest normalna i warta chętnego przyjęcia. Jakie to piękne, że dla nas nie musi to dzisiaj być tajemnicą. Ale jedną z tych wielkich tajemnic Bożych i odkrytą jest to, że niebo i ziemia połączy się w całość, bo Bóg chce być Bogiem i mieć wszystko to, co kocha, jak najbliżej siebie, kiedy skończy się ten czas łaski, kiedy skończy się ten czas Bożej opatrzności nad ziemią, to tam znajdzie się to, co Bóg najbardziej kochał. Zawsze jest tak, że jeżeli coś bardzo kochamy, to chcemy mieć to jak najbliżej siebie i Bóg właśnie jest takim Bogiem. Drugą tajemnicą, którą przedstawię, którą przypomnę, to również jeden z odwiecznych Bożych planów. To jeden wielki Boży plan, który od wieków Bóg miał i z nadejściem Jezusa Chrystusa objawił. W Jezusie Chrystusie objawił. To jest z kolei zapisane w liście do Efezjan w 3 rozdziale od 2 do 6 wersetu. Czytamy również napisane słowa przez apostoła Pawła, który mówi, bo zapewne słyszeliście o darze łaski Bożej, która mi została dana dla waszego dobra. Uprawomocnia jakby swoje apostolstwo przed nimi, bo oni go znali nie tylko na podstawie jego zwiastowania, nie na podstawie listów, które pisał, ale też i słuchy o apostole Pawle i jego pełnomocnictwie, o jego namaszczeniu i bo o tym darze łaski Bożej szła przed nim. A więc mówi, zapewne słyszeliście, na pewno to do was dotarło, że ta Boża łaska została mi dana dla waszego dobra, że przez objawienie została mi odsłonięta tajemnica, jak to powyżej krótko opisałem. Apostoł Paweł nie kryje tego, że została mu objawiona pewna tajemnica. tajemnica, którą przedstawia. Czytając to, możecie zrozumieć moje pojmowanie tajemnicy Chrystusowej, która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, ale teraz została przez Ducha objawiona Jego świętym apostołom i prorokom. Mianowicie, że poganie są współdziedzicami i członkami jednego ciała i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię. Oto treść tej tajemnicy, którą wyjawia Efezjanom apostoł Paweł, który mówi: od samego Boga otrzymałem tajemnicę dotyczącą narodów pogańskich. Jako Paweł, jako Żyd, jako uczony w piśmie, jako człowiek z narodu wybranego, po ludzku mógł mieć inne plany. On mógł mieć pragnienie, żeby otworzyć szkołę biblijną. On mógł mieć pragnienie, żeby przy synagodze utworzyć jakiś dobry zbór prężny wierzący w Jezusa Chrystusa, czy inne jakieś przedsięwzięcia ewangelizacyjne dla narodu wybranego. Ale stało się inaczej. Bóg objawia mu osobiście: Pawle, ja mam coś pięknego. To jest moją tajemnicą od wieków. Zobacz, jest tylu ludzi, o których ty myślisz, czy myślałeś nieraz pogardliwie, o których myślałeś, że są tylko materiałem na zatracenie, niegodni żadnej łaski, brudni, tacy nic nie warci. I mówi: pójdziesz do pogan, pójdziesz właśnie do tych, o których przez wiele lat tak myślałeś, zaczniesz im głosić łaskę, bo tą tajemnicą jest, że w Jezusowym sercu jest tyle samo miejsca i dla Żyda, i dla Greka, i dla Rzymianina, i dla każdego innego. Ogólnie mówiąc, dla pogan również znajduje się to miejsce. A więc Bóg pragnie z pogan, z Żydów, Jezus Chrystus pragnie zbudować jeden wielki, chwalebny kościół, w którym nie będziemy mieli żadnych naszywek z naszą przynależnością. W Jastrzębiu, w siedzibie Straży Miejskiej, jest gablota bardzo duża, bo strażnicy, żeby dbać o kondycję fizyczną, rozgrywają często mecze, siatkówki, piłki nożnej. Dla nich to jest czas rozrywki, a potem możliwość, żeby na zwolnieniu lekarskim, jak tam w kostkę jeden drugiego kopnie, pobyć dłużej. A więc z jednej strony rozrywka, a później absencja chorobowa. I oni, jak spotykają się z różnymi drużynami straży miejskich, to później wymieniają się plakietkami, jak dawniej drużyny proporczykami się wymieniały, tak oni, a więc różne, przeróżne, i ze Szczecina, i nawet Mecka, Strażnice, z Czech też są, i z Chawiżowa, i ze Słowacji, bo te kontakty są żywe. Kochani, w Królestwie Bożym, w Królestwie naszego Boga nie będzie żadnych metek, żadnych plakietek, niczego, co by nas odróżniało, bo w sercu Jezusowym jest tak dużo, dużo miejsca, aby z każdego narodu, z każdego języka zbawić, kto tylko zechce tej tajemnicy doświadczyć i ją odkryć w swoim życiu. Miliardy istnień żyjących we wszystkich zakątkach ziemi i w każdym pokoleniu się tam znajdą. Kochani, kiedy myślę o tym bogactwie narodów, to zaraz mi przychodzą na myśl Indie. Jak wielki, jak potężny, jak ogromny kraj. Oczywiście jest wiele, wiele innych, ale właśnie tam Bóg postanowił szukać. Między dżunglami, między tam biedotą, między odrzuconymi, między kastą nieczystych, tych ludzi, którzy mając 200 milionów swoich bogów, potrzebują dowiedzieć się o Bogu 200 milionów pierwszym. Ten, który przyniesie im prawdziwe zbawienie, ten, który przyniesie im prawdziwe uwolnienie, to jest tajemnica, tajemnica Bożej miłości, tajemnica Bożego serca, że tak bardzo umiłował człowieka bez względu na jego wybranie czy przynależność. Jest taki program, jakiś czas temu parę razy widziałem, Shabah India, to znaczy Brawo Indie, i oni tam pokazują, oczywiście jest to świecki program, pokazują to, co mają, że tak powiem, w Indiach najlepszego i zapierającego dech. My wiemy, że to jest kraj wielu bogów, my wiemy, że jest to kraj joginów, że wielu ascetów, którzy całymi latami potrafią nie jeść albo stać na jednej nodze, albo wisieć. To są przeróżne rzeczy, które w naszej kulturze się gdzieś tam nie mieszczą. Zakopują się żywcem do ziemi, potem ich wykopują, okazuje się, że żyją. A więc tam przeróżni ludzie, żeby z tego ogromnego, potężnego kraju dać się poznać w telewizji, niesamowite rzeczy robią. Jeden z nich, aż niemiło było patrzeć, przebił sobie takim szpikulcem skórę na krtani, zawiązał do tego sznur i za tą bolącą na tym szydle ciągnął samochód za sobą. No i kiedy później redaktor mówi, co, bolało? Bardzo bolało, ale dla Indii i dlatego, żeby być znanym, zrobię wszystko. Wyrwałby sobie krtań, borok, ale uciągnął tego jeepa. Kobieta, która jest kobietą przeznaczoną z natury swojej do adorowania, do kochania, do tego, aby być tą delikatną, położyła się na ziemi, położyli deskę w poprzek i po niej jechało chyba 50 ciężkich motocykli, wgniatały ją w ziemię. Ona to zniosła, bo była na to przygotowana, ale czego się nie robi, żeby wykrzyknąć szabach, India, brawo Indie. A ja tak sobie pomyślałem, Panie, ile Ty masz wspaniałych ludzi przez brata Abrahama, którym dotarło słowo, którzy tego, to nie oni przyszli, aby tam krzyczeć szabach Indie, ale oni są bohaterami tam w tych dżunglach, gonieni, prześladowani, męczeni, na piechotę chodzący, przez góry, przez wzgórza, przez różne okoliczności niebezpieczeństwa. To Bóg tam właśnie chciałby zakrzyknąć, brawo Indie. Tyle ludzi, tyle istnień, tyle wspaniałych dusz kiedyś pójdzie w tym wielkim transporcie do nieba. I kiedy mówię o tym, to widzę kraje, między innymi nasz, jako wielkie złoża pokładów Bożej chwały, które jeszcze nie są odkryte. Pytanie, kiedy to się stanie? Będziemy się modlić, będziemy prosić, będziemy oczekiwać, bo taka jest rola Kościoła, będziemy mówić o tym. Ale jak wielkie i potężne, Bóg ma jeszcze złoża chwały, która jeszcze nie wydobywa się dla Niego, do Jego majestatu. To jest tak jak ze złożem łupków gazonośnych. Ludzie myśleli, że już odkryli wszystko, że wszystko, co Bóg stworzył, a jak oni mówią, natura, że już jest wszystko odkryte, bo gdzieś tam jest ropa, to jest odkryta, bo gdzieś tam są złoża, balony gazu ziemnego, no to one już są tam przez Rosjan przeważnie, czy Katarczyków wysysane i pompowane. I myśleli, że to już koniec. Okazuje się, że Bóg miał dla człowieka jeszcze piękną niespodziankę. A ile ich jeszcze jest? Gdyby tak człowiek nie chciał tylko tego niszczyć. To okazuje się, że gdzieś głęboko, głęboko pod ziemią są skały, które nazywane są łupkami, które w swojej strukturze zawierają bąbeleczkie, malutkie cząsteczki gazu, przy odpowiedniej technologii, której nie znam, przy nawiertach, przy innych takich zabiegach, te pokłady nagle ożywają, zaczynają oddawać gaz, zaczyna robić się tego więcej i więcej, bąbelek do bąbelka, robi się już cysterna. Amerykanie opanowali tą technologię, mówią, że podobno w Polsce na łupkach siedzimy, że będzie tego u nas bogato i dobrze. Dlatego tak sobie myślę, kiedy Bóg patrzy na ziemię i kiedy widzi jeszcze tych niezbawionych, do których Ewangelia ma dotrzeć, to tak sobie myśli, te łupki, co są pod ziemią, to niech sobie ludzie, jeśli potrafią, je wykopują, ale ja mam złoża łupków chwałonośnych, ile tego jest, ile tego jest w Polsce jeszcze, ile tego jest w Indiach, w Chinach, jeszcze w krajach muzułmańskich, te łupki jeszcze nawet nie zostały ruszone. Ja mam na myśli o ludziach oczywiście, to jest pokłady chwałonośne, ja to tak nazwałem na ten użytek, aby w Bogu kiedyś odkrył tą cudowną Bożą tajemnicę, że Bóg chce mieć wszystko, co stworzył dla siebie, aby być razem ze swoim ludem już na zawsze. A więc jedną z tych tajemnic jest to, że Bóg pragnie, aby człowiek był zbawiony, aby wszyscy doznali zbawienia. Po drugie, aby i Żydzi, i Kościół tworzyli wszyscy, którzy na ziemi się nawrócą. A trzecia tajemnica Oczywiście można ich więcej wymieniać, ale ja tylko ze względu na czas powiem o jeszcze jednej, bo akurat te wersety, które dotyczą tajemnicy, tak jakoś mi bardzo utkwiły. Jest jeszcze jedna rzecz, bardzo praktyczna, którą na koniec może powiem. A mianowicie jesteśmy tutaj jako dzieci Boże, ale nie oderwane gdzieś tam od rzeczywistości, od jakichś realiów. My skądś przyszliśmy. My dzisiaj przemierzyliśmy jakiś odcinek drogi. My nie mieszkamy w zborze wszyscy. Jeśli pastor jest na miejscu, to może to o sobie powiedzieć. My tworzymy rodziny. My przyjechaliśmy z różnych osiedli, z różnych miejscowości, a nawet dalej położonych, i mamy swoje domy, mamy swoje rodziny. Część z nas ma domy zbawione, część z nas modli się ciągle o to, część z nas pragnie tego zbawienia. My tworzymy rodziny. I jedna tajemnica jakby na nowo i na nowo otwarła się, czy zabłysnęła, kiedy rozważałem ten temat, a więc odwiecznym Bożym planem jest to odkrycie tajemnicy, jak Bóg patrzy na małżeństwo, jak Bóg patrzy na dzieło, jakim jest małżeństwo w oczach Boga. Małżeństwo, które będzie odbiciem relacji Jezusa Chrystusa z Kościołem, oparte na miłości, oparte na szacunku, oparte na wzorcach najdoskonalszych, jakie człowiek może wymyślić. W Efezjan czytamy w rozdziale 5, 31, 33 werset. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. A zatem niechaj każdy z was miłuje żonę swoją jak siebie samego, a żona niechaj poważa męża swego. Kiedy mówimy o tajemnicach, to jest to jedna, uważam, z największych Bożych tajemnic, jaka dostępna jest człowiekowi, niezakryta, nietajemna. Nie jesteśmy sektą, która jakieś tam ma tabu i tajemnice. Tą tajemnicę Bóg już 2000 lat człowiekowi przedstawił przez apostoła Pawła, aby realizował i aby według niej żył. I dzisiaj wiemy, że ludzie chodzą obok tej tajemnicy, nigdy jej nie doświadczając, marnują swoje życie, marnują swoje małżeństwa i czynią nieszczęśliwymi i siebie, i współmałżonków, i swoje dzieci. Ja przeczytam jeszcze z Biblii Warszawsko-Praskiej ten tekst, który przeczytaliśmy przed chwilą wspólnie, i to tłumaczenie mówi tak: dlatego, mówi Pismo, opuści człowiek ojca i matkę i przejdzie do swojej żony i odtąd będą stanowić jedno ciało. Chodzi w tych słowach o wielką tajemnicę. A ja wam mówię, że to tajemnica Chrystusa i Kościoła, lecz odnosi się również do każdego z was. Niech więc każdy miłuje swoją żonę tak, jak siebie samego, a każda żona niech okazuje szacunek mężowi. Piękne, głębokie i prawdziwe słowa. Dzisiaj moglibyśmy zastanawiać się, dlaczego tak wiele małżeństw rozpada się, dlaczego tak wielu ludzi czyni nieszczęśliwymi tą osobę, którą wydawałoby się kocha taką miłością szaloną, taką miłością bezgraniczną, a później przychodzi jakaś próba, przychodzi jakieś nieporozumienie, przychodzi jakiś kryzys i nagle odwidzi się. Nagle można stwierdzić, że to, co było przed ołtarzem wypowiadane, traci swoją moc prawną. Mało tego, trzeba później jeszcze znaleźć sposób, szczególnie to jest popularne wśród gwiazd, żeby zabić i zagłuszyć swoje sumienie, które się może gdzieś tam budzi. To trzeba nawet ślub kościelny sobie, przepraszam, rozwód kościelny załatwić, zamówić, zapłacić, żeby uwolnić się. U Boga tak nie można. U Boga tak nie ma. Żadna instancja nie ma prawa i nie może unieważnić tego, co Bóg złączył. Jest wypowiadane w dniu ślubu: człowiek niechaj nie rozłącza. A więc tajemnicą zdrowego, Bożego małżeństwa jest to, aby zrozumieć kilka rzeczy. Z jednej strony są to rzeczy praktyczne, jak chociażby to, że człowiek młody w pewnym momencie swojego życia powinien opuścić ojca i matkę, aby zamieszkać ze współmałżonkiem, z żoną, albo na odwrót, aby tworzyć już osobny organizm. Nie wiem, nie mam doświadczenia, co to znaczy mieszkać u teściowej. Nie powiem na ten temat dzisiaj nic, bo zawsze byłem i jestem i pozostanę miłym gościem w domu mojej teściowej, którą zresztą bardzo lubię, szanuję i kocham. Ale nie było nam dane, żeby mieszkać wspólnie i żeby doświadczać tych uroków. Jak nie jedna dziewczyna, jak to mówią, wrzeni się gdzieś do teściowej i potem kłócą się, nienawidzą, mają jakieś niedopowiedzenia i to wszystko na bazie ludzkich jakichś nieporozumień powstaje. A Bóg wie, co mówi. Niech zatem opuści ojca i matkę, niech połączy się razem ze swoim współmałżonkiem. A więc trzeba znać tajemnicę bycia w Chrystusie. Ja mówię tu o małżeństwach chrześcijańskich. Ja nie chcę być psychologiem, analitykiem tego, co w świecie. Tam są inne zasady. Ale jeżeli mówimy o chrześcijańskich małżeństwach, to trzeba najpierw znać tajemnicę bycia z Chrystusem, żeby znać i rozumieć, co to znaczy być jedno ze swoim współmałżonkiem. Co to znaczy tworzyć jedno ciało. Gdybyśmy dzisiaj na mieście gdzieś sondę przeprowadzili wśród młodych ludzi i zapytali, powiedz mi, co rozumiesz przez stwierdzenie być jednym ciałem ze swoją żoną. Oj, wesoła rozmowa by mogła być. Bo tylko z jednym się mogłoby kojarzyć, co to znaczy być jednym ciałem. Ale ktoś, kto poznał Chrystusa, ktoś, kto doznał tej tajemnicy w swoim życiu, co to znaczy Chrystus, Kościół, jedno ciało nierozerwalne, które kiedyś w tym wielkim weselu barankowym będzie razem, to wtedy byśmy wiedzieli, co to znaczy kochać żonę, kochać męża, jak siebie samego. Ja mówię to ku refleksji nas, bracia. Wiem, że gdyby dzisiaj tu zrobić taki dokładniejszy wywiad wśród nas, a jak to jest u ciebie, to podejrzewam, że bardzo okrężną drogą byśmy mówili, jak nasze żony kochamy, bo do tego dążymy. To jest pociecha, że my ciągle do tego dążymy. Moja żona się tak uśmiecha, będzie lepiej. Na pewno. A więc jedno jest pewne, że Chrystus poprzez relacje z Kościołem uczy nas, jak być tym wzorem, tym, co możemy powiedzieć bez wahania i bez jakiegoś tam uśmieszku. Co to znaczy być jednym ciałem z żoną, kiedy problemy, trudności odczuwa się jak swoje, kiedy pomaga się w sytuacjach, które tego wymagają. A więc, kochani, tak samo trzeba opuścić świat dla Chrystusa. Trzeba opuścić świat dla Chrystusa, żeby można było zrozumieć, co to znaczy zrozumieć, opuścić ojca i matkę. Czy to, że ja, ty wyszliśmy ze świata, opuściliśmy te rzeczy, które były rzeczami starego życia, znaczy, że wylecieliśmy w kosmos? Nie, my ciągle żyjemy w tym świecie. Ale już nasze serce jest przy Jezusie Chrystusie. Nasza tożsamość już jest w Jezusie Chrystusie. Czy to, że ktoś opuści ojca i matkę, to znaczy, że wyrzekł się ojca i matki, bo z żoną zamieszkał? Wprost przeciwnie. Na te obiadki, herbatki, kawusie i ciastka bardzo chętnie, jeśli tylko pozwala na to czas i możliwości, biegniemy do swoich rodziców. A rodzice cieszą się, kiedy widzą, że ich dzieciom żyje się dobrze. A więc ja, kiedy postanowiłem, że pójdę za Jezusem, kiedy były pierwsze nieprzyjemne, trudne rozmowy z rodziną, tam, kiedy złożyłem świadectwo, ja nie pytałem, mamusiu, a mogłem chodzić do zboru? Nie pytałem. Ja byłem mężczyzną, który miał swoje zdanie na ten temat. Ja wiedziałem, że podobne poglądy ma wtedy i moja żona, i piosenka Nie wrócę już była śpiewana bardzo często wtedy w tym zborze. A więc jeżeli postanowiłem, to postanowiłem. A więc każdy, kto umie opuścić świat dla Jezusa Chrystusa, to umie też zrozumieć, co znaczy szanować ojca i matkę, ale też nie być na sznurku u mamy taty na podpowiedzi, ty zrób tak, a ona cię niszczy, a ty zasługujesz na lepszą. Tak wiele małżeństw rozpadło się z tego powodu, bo nigdy Boża tajemnica nie była w pełni realizowana w życiu wielu, wielu ludzi. A więc, kochani, jeżeli chcemy mocniej kochać, a chcemy kochać mocniej nasze żony, żony pragną szanować bardziej swoich mężów, to trzeba najpierw mocno, z całej siły, z całej duszy, z całym sobą pokochać Jezusa, żeby umieć choćby troszkę zrozumieć, co to znaczy kochać żonę, co to znaczy kochać męża, szanować go. Nie na zasadzie machania wersetami biblijnymi przed nosem, ale na zasadzie szczerego zrozumienia tej Bożej, odwiecznej tajemnicy, bo Pan Bóg chce mieć zdrowe małżeństwa dla siebie, chce z tych zdrowych domów wychować dla siebie nowe pokolenia zdrowych, pięknych, gorliwych, młodych ludzi. Po lewej stronie mam ich całe mnóstwo tutaj dzisiaj, a więc widzę, że te Boże prawdy realizują się, widząc nasze dzieci z naszych wierzących domów i tych, którzy nawrócili się gdzieś w Bożym planie, znaleźli się. Kochani, zechciejmy powstać na nasze nogi, aby podziękować Bogu za Jego ogromną łaskę, bo jak można nie być wdzięcznym, kiedy największe odwieczne, tysiącletnie tajemnice są odkryte przed nami. A każdy z nas, tylko dopowiem, tych tajemnic Bożych na własny użytek może odkrywać nie 3, tak jak dzisiaj powiedziałem, ale 30, ale 300, ale 3000. Dopóki Duch Święty jest z nami, dopóki jest zainteresowany naszym rozwojem i naszym doskonaleniem, to zawsze, zawsze będziemy odkrywać coś nowego, coś szczególnego. Każdy na własny użytek może odkryć coś dla siebie. Jeden z mężów przebudzenia, Charles Finney, odkrył ważną tajemnicę dla swojego życia. Kiedy udawał się na głoszenie słowa w czasie przebudzenia, a był to mąż tak namaszczony, że ktokolwiek nawrócił się na jego usługiwaniu, ten już nie odchodził od Chrystusa. Bardzo trwałe nawrócenia przez pokutę wtedy miały miejsce. Nie było tak jak dzisiaj, że ktoś się nawraca, jest grupa ludzi, potem za chwilę... Kiedy Charles Finney głosił, to głosił w takim namaszczeniu, że ludzie padali na twarz, pokutowali i zazwyczaj nigdy już nie odchodzili od Jezusa Chrystusa. I to była jedna z jego tajemnic tej skuteczności. Kiedy czuł, że jego duch słabnie, że jego namaszczenie słabnie, udawał się na ustronne miejsce, 3 dni nie jadł, nie pił, na kolanach oczekiwał na swojego Pana, na namaszczenie. Kiedy przychodził i wracał za kazalnicę, niekiedy musiał opierać się o ramię braci, którzy obok niego stali, albo trzymać się kazalnicy, bo nogi odmawiały posłuszeństwa z powodu osłabienia, ale namaszczenie było tak ogromne, że ludzie padali na twarz przy zwiastowaniu. I on mówi, to jest jego tajemnica, on to odkrył i on to praktykował przez całe swoje życie. Jaką tajemnicę dzisiaj Bóg chciałby tobie osobiście objawić? Co jest kluczem do tego, aby bardziej się Bogu podobać, być bliżej Niego, być lepszym mężem, być lepszą żoną, być lepszym zborownikiem? Wiele z takich drobnych rzeczy Bóg sam na sam zechce jeszcze być może nam objawić. Ale dzisiaj podziękujmy za te wielkie, odwieczne, wspaniałe tajemnice, które Bóg objawił ludzkości. W społecznej modlitwie zechciejmy przyjść przed oblicze Boga. Alleluja. Drogi Panie i Zbawicielu, dzisiaj stoimy przed Tobą jako Twoje dzieci, które doznały zbawienia, Panie, darmo, z łaski, nie z uczynków, tylko dlatego, że tak jak niegdyś Twoi uczniowie, którzy słuchali podobieństw, którym, Panie, wyjaśniłeś te podobieństwa tak, jak one wyglądają i powiedziałeś przy tym, że tajemnice Królestwa Bożego zostały im objawione, tak i my, Panie, dziękuję Tobie za to, że nie zaślepiłeś naszych umysłów, nie zaślepiłeś, Panie, naszych dusz. Byliśmy w stanie przyjąć Twoje tajemnice, które polegają na tym, że Twoja miłość posłała Jezusa Chrystusa na ziemię, na krzyż, aby zbawił nas, abyśmy przyjęli to zbawienie i wyznali Go Panem i Królem. Dlatego też dzisiaj wcale to nie musi być tajemnicą, Panie, i nie jest. ale chcemy, Panie, aby przez moc Ducha Świętego dalej i dalej, Panie, ta wieść i to wszystko, Panie, było przekazywane. Dlatego wierzę, Panie, że Ty, który zaplanowałeś, że wszystko na niebie i na ziemi kiedyś zamieszka z Tobą, tak się Tobie upodobało. Od początku świata, Panie, przeznaczyłeś, Panie, wielu ludzi do zbawienia. To chcemy, Panie, aby również i nasze życie, i życie naszych bliskich, naszych domów, naszych rodzin, Panie, naszych sąsiadów, aby znalazło się. Bo sam, Panie, zastrzegłeś, że nie masz, Panie, upodobania ani w Żydzie, ani w Greku, ani w innym, Panie. Każdy z każdego narodu i języka jest Tobie miły, Panie. Masz te pokłady pośród ludzi, wielu, wielu, którzy jeszcze Tobie będą oddawać chwałę. Dlatego też dzisiaj chcemy być zachęceni, aby modlić się o nasz kraj, aby modlić się o naszych bliskich, aby mówić w prostocie serca rzeczy, Panie, z jednej strony zakryte, a z drugiej strony tak bardzo proste i oczywiste, bo Twoja Ewangelia jest, Panie, dla ludzi prostych, jakimi i my jesteśmy. Panie Jezu, kiedy modlę się o siły i namaszczenie dla siebie, dla zboru, dla Twojego Kościoła, to pragnę prosić o to, abyś dodał nam siły i mocy być lepszymi w naszych małżeństwach, Panie. Tak bardzo ważne jest, aby świadectwo, jakie wydajemy na zewnątrz, tak bardzo obserwowani jesteśmy, nasze domy, przez ludzi, przez sąsiadów, przez współpracowników, abyśmy, Panie, tylko to, co najlepsze mogli prezentować. Będzie to pożytkiem, Panie, i dla naszych rodzin, i dla relacji z innymi, i w dziele ewangelizowania będzie to skuteczne. Dlatego, Panie, Twój odwieczny plan i zamysł, żebyśmy patrząc na Chrystusa, który jest jedno z Kościołem, abyśmy i my w naszych małżeństwach byli jedno, wspierali się, wspomagali, modlili jedni o drugich, Panie, posilali się nawzajem, byli jednym ciałem, byli jedną myślą, Panie, jednym sercem, aby dzieci nie widziały również, Panie, w naszych domach rozdarcia, faworyzowania, brania strony jednych czy drugich, Panie. Aby jednomyślność w wychowaniu, aby jednomyślność, Panie, w każdej sferze była cechą domów chrześcijańskich. Wierzę, Panie, że będziesz nam dopomagać, że będziesz nas posilać, będziesz nas uzdalniać i każdemu z nas te tajemnice pobożności, czy to więcej czytania słowa, czy więcej postu, czy więcej trwania w modlitwie, każdy z nas przed Tobą wie, w czym nie dostaje, w czym uchybia i w czym nie jest doskonały. Dlatego też proszę Cię, Panie, abyś i ogólnie Kościół Twój błogosławił, ale abyś też i każdego z nas posilał, mówił i miał dobre ojcowskie relacje. A Twój Kościół, Twoje dzieci, braci, siostry, wszystkich tu zgromadzonych, Panie, chcesz błogosławić i wierzę, że będziesz błogosławić na ten nadchodzący tydzień w domu, w pracy, gdziekolwiek się znajdziemy. Ty będziesz, Panie, z nami. Tak wierzymy, aż się spotkamy znowu. Amen.